Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Prawie 11 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Dzień dobry. Wszyscy prowadzimy siedzący tryb życia. Komputer, biurko, krzesło, kanapa czy też winda. Fundujemy swojemu ciału stały zastój. To on zabija naszą funkcjonalność jako człowieka. Pierwszy odzywa się kręgosłup. Kiedyś ruch to normalka, dziś to przywilej i godzina w grafiku. Co możemy sobie zafundować, aby nie było za późno? Jak wrócić do korzeni poprawnej postawy? Jak dbać o ciało na treningu, a także poza nim? To pytanie do naszego eksperta, który pojawił się w studiu, a w studiu Natalia Buczyniak, nauczyciel pilates. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To prawda, rzeczywiście z kręgosłupem zmagamy się coraz częściej. To można powiedzieć taka plaga XXI wieku?
W zasadzie to teraz już jest tak, że siedzenie to nowe palenie. To jest tekst i hasło, które już w zasadzie funkcjonuje od paru dobrych lat. I to jest smutne hasło i to jest hasło, które bardzo wiele rzeczy sygnalizuje. I faktycznie kręgosłup jest tą częścią naszego ciała, która prowadzi nas przez życie. I oczywiście oprócz funkcjonalności naszych kończyn, dobrej funkcjonalności naszych organów i mózgu, co jest niewątpliwie związane z mięśniami i z całą naszą postawą życiową, to kręgosłup jest tym czymś, czego nie widać, ale on jest sukcesywnie zaniedbywany.
Co pozornie nie daje symptomów, że coś dzieje się niedobrego?
Tak. Trochę jest tak, że niepoprawna postawa, która ma swoją konsekwencję w tym, że zaczyna nas coś boleć, jest tak, że nie boli nas w tym danym momencie, kiedy to się zdarzyło. Pewne rzeczy fundujemy sobie dużo wcześniej, nie widzimy tego, nie odczuwamy tego, nie zdajemy sobie z tego sprawy, natomiast to jest proces i w pewnym momencie, kiedy kręgosłup się odzywa, na przykład w postaci dyskopatii czy pewnych zwyrodnień, to jest proces, który wcześniej miał miejsce. I to jest ciężkie, żeby wychwycić, zauważyć, natomiast jest coraz więcej świadomych osób, które już przy pierwszych bólach nie biegną do apteki, tylko przychodzą do trenerów, chcą zmienić swoje nastawienie, chcą zmienić czasem swoje życie i to jest pozytywne i to jest dobre.
Z czego to wynika? Takie problemy z kręgosłupem?
Pierwsza rzecz, to przede wszystkim to, o czym wspomniałaś we wstępie. No, mamy tak nieprzyjazne warunki jako ludzie XXI wieku dla naszego ciała, ponieważ w zasadzie jesteśmy we wszystkim wyręczani. Jesteśmy wyręczani przez windę, jesteśmy wyręczani przez samochód. To są dwa główne czynniki, które powodują, że mniej chodzimy. Także auto, samochód, biurko, komputer, wszystkie te rzeczy, to jest jakby czynnik zapalny do tego, żeby wyrobić w sobie nawyk, że ja chcę usiąść, że moje ciało potrzebuje usiąść. Jak stoję, jest mi niewygodnie, potrzebuję usiąść. Jak idę, to po 5 minutach zaczyna mnie boleć biodro. Muszę usiąść albo wolę pojechać samochodem. Więc to są nawyki, które formują nasze mięśnie. Dosłownie, nawet można tak powiedzieć, że fizyczne zmiany strukturalne, które są widoczne i odczuwalne w organizmie, powodują, że organizm się dopomina. Organizm jest leniwy. On nie będzie nam nigdy mówił, słuchaj, za mało biegasz, za mało chodzisz. Owszem, nasz mózg, ponieważ mamy umysł jako ludzie, będzie nam to podpowiadać. Ale ciało jako kość, jako mięsień, ono zawsze będzie dążyło do tego, żeby jak najbardziej leniwie spędzić to
jak
życie.
Jak najmniejszym kosztem.
Tak, dokładnie.
Czyli podobnie jak trochę jak z odżywianiem, prawda? Organizm też najchętniej dostawałby te proste produkty, aby tylko zapewnić mu tą kaloryczność.
Dokładnie. W zasadzie
jest
odżywianie jest bardzo proste. Ludzie sobie trochę skomplikowali ten proces. Aczkolwiek koncerny wszelkie też nam ułatwiają, żeby pójść w tym kierunku takiego po najmniejszej linii oporu, dokładnie.
Dobrze, ale pracę zmienić nie możemy. Bardzo często siedzimy na przykład 6-8 godzin przed komputerem, bo na tym polega nasza praca. Co możemy zrobić, żeby troszeczkę ulżyć naszemu kręgosłupowi, który nas tak naprawdę stabilizuje, jest podstawą naszego organizmu?
Ja w zasadzie jako trener i nauczyciel zawsze wychodzę od podstaw i mówię swoim podopiecznym i klientom i zalecam to każdemu, żeby pierwszą myślą było to, jak, żeby zadać sobie pytanie, jak powrócić do moich najprostszych możliwości, jeśli chodzi o funkcjonowanie, jeśli chodzi o ruch. Jak tu zrobić, żeby najprostszą rzeczą sobie ulżyć. Mhm. Czyli jeśli siedzę w biurze, jeżeli coś mnie boli, czuję krótkie nogi, czuję opęczniałe łydki, bolą mnie stopy, barki krzywią mi się do przodu i boli mnie szyja. Pierwsza podstawowa rzecz jest taka, żeby wstać. Jeżeli mam możliwość, bo są fajne biura, są dobre firmy, które na to zezwalają, mają na to pomieszczenia, żeby się po prostu położyć na podłodze w pozycji horyzontalnej. Przeciągnąć się tak samo, jak przeciągam się rano w łóżku, leżąc. Jeżeli rano wstaję z łóżka, już na stojąco, też się przeciągam. Robią to zwierzęta.
Z tego łóżka nie wyskakujemy, co jest
tak,
ważne, prawda? Jak
tak,
dzwoni
dokładnie.
Budzik.
Robią to zwierzęta. Zwierzęta non-stop, po pierwsze, żeby się odstresować, rozciągają się i ziewają. Ludzie powinni robić to samo. My jesteśmy ssakami i takie rzeczy są potrzebne. I generalnie rzecz biorąc, wstać z krzesła, położyć na podłodze, przeciągnąć się na leżąco, na stojąco. Najprostsza sprawa, przysiady. Nie ma nic prostszego niż wykonać przysiad. Jest wiele osób, które na treningach mają z tym problem. Widać dysfunkcje, widać krzywizny, kości itd., itd. Natomiast oprzeć dłonie o ścianę, zrobić przysiad. Oprzeć dłonie o biurko, zrobić przysiad. Jeśli chodzi o kostki, kostki są takim stawem w naszym ciele, które potrzebują wielkiej mobilności. Wielkiej mobilności. Oczywiście obcasy na to nie pozwalają, natomiast buty z stanem pod kostkę też, aczkolwiek kręcenie kostek, wyginanie tych kostek, ściąganie butów 3 razy w ciągu 8 godzin, pomasowanie tych stóp, to są normalne, ludzkie, zwykłe odruchy, których nie trzeba się bać, które trzeba robić, bo jeśli takie rzeczy zafundujemy sobie codziennie w pracy, albo co drugi dzień, to jest nawyk. Powtarzalność jest nawykiem i to jest dobra powtarzalność i to jest dobry nawyk. I jeśli dobre rzeczy powtarzamy non-stop, to jakby to dobro wraca w mięśnie, w naszą postawę. Tak samo działa w drugą stronę. Jeżeli codziennie, albo co drugi dzień będę fundować swojemu ciału właśnie to siedzenie, jeżdżenie, winda, i tak dalej, i tak dalej, to jest też powtarzalność i te rzeczy się zapisują w ciele po prostu na długie tygodnie, na długie miesiące. Są osoby, które przychodzą na treningi i pierwszym zadaniem trenera jest to, żeby przede wszystkim tą osobę rozruszać. Nie ćwiczyć jeszcze, ale ją przede wszystkim rozruszać, bo ona jest tak napięta, ciasna i trzeba wiele innych rzeczy wykonać, a do tego dochodzi cierpliwość, której nie każdy ją posiada.
A czy możemy mówić o takiej pamięci fizycznej? To znaczy patrząc w drugą stronę, że jeżeli będziemy rzeczywiście wpajać naszemu organizmowi te dobre nawyki, to nawet jeżeli od czasu do czasu się zapomnimy, to później łatwiej nam będzie wrócić do tego rytmu?
Tak, to o czym mówisz, to jest w ogóle klucz. To powinno, taka idea powinna przyświecać każdemu, kto idzie na trening i taka idea powinna przyświecać każdemu trenerowi, bo to jest właśnie to, o czym mówisz, pamięć mięśniowa, połączenia między mózgiem a mięśniami, to są prawdziwe synapsy, to są prawdziwe twory w organizmie, które się tworzą, jeśli ja zaczynam coś robić. Jeżeli ja nie nauczę swojego systemu nerwowego pewnych zachowań, to te mięśnie nie będą tego pamiętać, mięśnie nie będą tego wiedziały i nie będą umiały tego wykonać, tak? Czyli w momencie, kiedy ja się uczę nowych rzeczy i to jest to, o czym mówisz, wprowadzam nawyk, wprowadzam dobry nawyk, czyli robię przysiad, kładę się na podłodze, przeciągam się, ziewam, otwieram okno, robię skręty tułowia z oparciem z tyłu za sobą o ścianę, mogę zrobić pompki w biurze. Także to naprawdę jest wiele możliwości, gdzie wystarczy 2 razy po 5 minut, 2 razy po 3 minuty. To już
wyjść,
jest w ciągu
przejście, wyjść na zewnątrz.
To już jest w ciągu tygodnia dodatkowe 20-30 minut, jeśli to zliczymy. Takiego swobodnego, ludzkiego, bardzo takiego zwierzęcego ruchu, bym powiedziała, bo takich ruchów nam brakuje.
A co jeżeli już mamy do czynienia z osobą, którą ten kręgosłup boli? Bo często pokutuje taki stereotyp, że skoro już boli, to raczej ćwiczenia nie dla mnie.
No właśnie, to jest stereotyp, z którym my, nauczyciele Pilates, bardzo walczymy, dlatego że jest zbieżność w książkach i w przekonaniach trenerów, ponieważ jeżeli ruch sprawia ból, to należy naprawić strukturę w tym ciele, które przychodzi do nas. Więc tak jak wspomniałam, najpierw trzeba tą osobę wprowadzić w ruch. Ból jest odczuciem, ale jakby nie jest czymś, co jest dane temu człowiekowi na zawsze. Jeżeli się pojawił, to on już będzie ze mną zawsze.
Bo to jest też taki błąd, prawda? Że często ludzie mówimy, że uczymy się żyć z bólem.
Nie, absolutnie. To jest straszne, kiedy ktoś tak mówi. To jest straszne, kiedy ktoś zaczyna w to wierzyć, bo ćwiczenia dobrze dobrane, one powodują, że te struktury gdzieś w ciele zaczynają puszczać. Odpuszczać, robi się więcej miejsca, coś jest bardziej napięte, coś jest bardziej elastyczne. No, mięśnie są podpięte pod kości. Jeśli podniosę rękę do góry, to nie pracują moje mięśnie tylko na tej ręce. To są mięśnie, które są na plecach. Także jest jakby cała siatka połączeń i te połączenia po prostu trzeba na nowo, trochę to dziwnie zabrzmi, ale połączenia trzeba na nowo połączyć, ponieważ nie jesteśmy osobno ręka, osobno noga, osobno kręgosłup i to wszystko ma ze sobą związek i jest bardzo dobrze wyprowadzić taką osobę bez bólu i tego się nie należy bać i z tym mitem trzeba walczyć. Absolutnie, jeśli są bóle takie, które nam w miarę pozwalają funkcjonować, to nie są na pewno bóle do tego, żeby mieć wskazanie, połóż się do łóżka. Jak ci przestanie boleć, to wstań. Nie. Absolutnie.
Odwrotnie.
Absolutnie nie. Jeżeli to nie jest ból, który jest spowodowany naprawdę czymś poważnym, tak? Jakimś zagrożeniem operacyjnym, jakimś zagrożeniem wyjścia kości gdzieś z panewki, czy jakiegoś złamania i tak dalej, to absolutnie nie. Kiedyś, jak pracowałam w firmie, dziewczyna narzekała na bóle pleców i po prostu chwyciłam się za głowę, gdzie dostała zalecenie od lekarza, że ma po prostu się położyć. Wypisane zwolnienie, leki przeciwbólowe i się położyć. To jest najgorsze, co możemy sobie zrobić.
Co w takiej sytuacji, kiedy trudno nam ocenić, czy ten ból już jest taki bardzo intensywny, czy jest to jakby początek, dopiero organizm nam sygnalizuje. Ćwiczymy na własną rękę, czy pytamy specjalistów?
Powiem tak, na pewno ze specjalistą zawsze warto się skonsultować. Dobry specjalista będzie pytał o wiele rzeczy. Kiedy ten ból się pojawia, dlaczego on się pojawia, co do tej pory robiłeś, jak wygląda twój dzień, jak wygląda twoje życie, ponieważ na ból składa się bardzo wiele czynników i zazwyczaj to nie są czynniki, które wynikają z zaniedbań aż tak bardzo ruchowych, tylko są to czynniki też emocjonalne. Trzeba rozmawiać ze specjalistą, jeżeli specjalista zadaje dużo pytań, proponuje różne rozwiązania. Być może skończyć się, taka sytuacja może skończyć się na wizycie u fizjoterapeuty z 2-3 razy. Potem nie ma przeciwwskazania, żeby drobne ćwiczenia robić w domu, pod okiem specjalisty również, czy gdzieś w klubie, czy po prostu u dobrego trenera na treningu personalnym.
Jaką aktywność fizyczną lubi kręgosłup?
No, kręgosłup
basen,
uwielbia.
Rower, czy niekoniecznie?
Tak, basen jak najbardziej. Rower jest akurat taką czynnością fizyczną, że często ludzie po jeździe na rowerze odczuwają bóle. Osoby, zresztą które znam, które trenuję, to uprawiając triatlon, często narzekają na bóle pleców. One wynikają właśnie z utrwalenia na bardzo długie minuty,
dystanse
tej pozycji na rowerze. Natomiast kręgosłup uwielbia rotację. A my nie pracujemy za dnia w rotacjach, bo my siedzimy frontem do biurka, siedzimy frontem do kierownicy, rozmawiamy do kogoś frontem. Jest bardzo mało czynności w ciągu dnia, które nasz kręgosłup wykonuje w tak zwanej rotacji, czyli w skrętach tułowia. Tak. I ja często nawiązuję do struktury DNA, bo każdy wie, jak ona wygląda. Więc jest to taka sprężynka, którą trzeba rozciągnąć w górę i w dół, tak? Czyli jest jednocześne rozciąganie północ-południe, już tak wizualizując przez radio dla kogoś. Więc rozciągam tą sprężynkę w górę i w dół w tym samym czasie i ja ją potem chcę odwrócić w dwóch przeciwnych kierunkach. Każdy wie, jak wygląda struktura DNA, to takie ruchy kręgosłup uwielbia, bo on ich nie ma. Bo kręgosłup nie ma takich ruchów, ale basen to jest też pozycja, która wzmaga to rozciąganie takie północ-południe. Także na tym bazuje też pilates i to jest jakby coś, co kręgosłup lubi.
Skręcamy się też siedząc na przykład na krześle biurku,
tak,
przy biurku?
Tak, jak najbardziej. Wręcz nawet można ramionami chwycić oparcie, dociągnąć się, urosnąć od swojej miednicy, oddalić swoje żebra od bioder, pomyśleć sobie o baloniku z helem, który mam na głowie
i
on mnie ciągnie w górę. To są najlepsze wizualizacje, które ja stosuję też na treningach i dobrze jest, jak faktycznie trenerzy wprowadzają takie rzeczy, ponieważ przeciętnemu Kowalskiemu, czy nawet osobie, która dużo trenuje, łatwiej jest sobie wyobrazić pewne rzeczy, które się dzieją w organizmie, więc ten balonik z helem to jest świetna rzecz. Jakieś zwierzęta na ramionach, które siedzą. Ja czasami się śmieję, że na ramionach siedzą dwie wiewiórki i nie chcę ich strącić, więc nie mogę tych barków podnieść do uszu. Ja chcę... Barki z uszami się nie lubią. Oni się nie lubią, oni muszą być daleko od siebie. Dlatego są... No jest dużo takich komend albo wizualizacji, które możemy sobie sami robić w biurze, w przerwie, na kawie, siedząc na krześle czy stojąc.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A w studiu Radia Zachód przypomnę Natalia Buczyniak, nauczyciel pilates. Dziś rozmawiamy o zdrowym kręgosłupie, o tym, jak sprawić, by nasze życie było przede wszystkim lepsze, stabilniejsze, byśmy mogli uniknąć tych problemów, które może przysporzyć nam nasze ciało. Mówiliśmy o tych prostych zabiegach, jakie możemy stosować w domu czy też w pracy. Okej, ale możemy też zdecydować się na zajęcia bądź ćwiczenia pod okiem profesjonalistów, pod okiem trenera. Jak przygotować się na takie spotkanie z trenerem, jeżeli na przykład mamy problemy z kręgosłupem? O czym nasz trener powinien wiedzieć?
Faktycznie jest tak, że zgłaszając się na taki trening, trzeba trenerowi powiedzieć otwarcie, co mnie boli, z czym mam problem i co chciałbym uzyskać. I dobry trener przyjmuje te informacje, analizuje, oczywiście układa trening pod tym kątem.
Czyli nie zatajamy niczego?
Nie. Pierwsza rzecz to jest nie zatajamy, bo trener i tak pewne rzeczy na pierwszych treningach zobaczy. Więc jeżeli przychodzimy do trenera i mówimy, ja po prostu się chciałbym poruszać, natomiast widzimy, że w zwykłym przysiadzie, czy nawet w leżeniu na plecach ludzie mają często problemy i dyskomfort, żeby położyć się długim na ziemi, na macie, to pewne rzeczy i tak wyjdą. Pierwsze treningi są też tak naprawdę po to, żeby trener poznał osobę, z którą ćwiczy, z którą pracuje. To samo jest w odwrotną stronę. I na pewno warto jest trenerowi powiedzieć, co do tej pory robiłam, jak ćwiczyłam i kiedy mnie bolało, co mi sprawia przyjemność, co lubię, czego nie lubię, z czym mam problem i tak dalej, i tak dalej. Dobry trener zawsze powinien zapytać, jak wygląda twoje życie, gdzie pracujesz, może nie tyle, że gdzie, ale jakby jakie są warunki twojej pracy, czy to jest pozycja siedząca, stojąca, czy to jest praca, w której dużo się poruszasz, jesteś napięty.
Czy towarzyszy ci stres?
Tak, no stres jest jakby rzeczą, która już mam wrażenie na dobre weszła w nasze kręgi i zresztą no, od zawsze była. Natomiast teraz faktycznie widzi się taką tendencję, że ta walka, którą toczymy w pracy, ona wynika z różnych powodów. Ludzie walczą w pracy, bo muszą coś udowodnić, bo muszą coś zapewnić i tak dalej, więc jakby presja i stres i emocje z tym związane, one nie zostają w pracy. I co gorsza, jeśli te rzeczy zaczynają przenikać w naszą głowę, w nasze serce, one zawsze znajdą odzwierciedlenie w mięśniach.
To znaczy?
I to bardzo widać. Napięte ramiona, uniesione ramiona. Jest taki mięsień jak dźwigacz łopatki, który w ferworze walki, w ferworze emocji, lęków, strachu i jakichś takich z tym związanych wydarzeń, on cały czas będzie unosił naszą łopatkę. Stąd często u osób na treningach jest zauważalne wzniesienie ramion. Wykonując różne ćwiczenia, czy luźniejsze, czy mocniejsze, stale te barki są w górze. One świadczą o tym, że gdzieś ta osoba jest w jakimś takim stresie, gdzieś ona się czymś denerwuje, z czymś ona walczy, gdzieś jakąś ona ma emocję, ta osoba, że nie może odpuścić. I podobnie widać to w zamkniętych biodrach, w podwinięty ogon, jest takie wyrażenie u trenerów, też to o czymś świadczy, więc stres na dobre wpisuje się w mięśnie i trening bywa trudniejszy. To trzeba o tym wiedzieć, że jeżeli jestem osobą, która ma dużo stresów, która wiele przeżywa, która z czymś się zmaga, trening może okazać się faktycznie trudniejszy na początku, ale trening jest przede wszystkim po to, żeby pewne rzeczy od siebie wykurzyć, żeby dać upust pewnym emocjom i efektem jest to, o czym zawsze mówią osoby, które przychodzą na treningi, czyli chce się lepiej czuć, chce lepiej wyglądać, chce schudnąć itd., itd. A to, co znajdują te osoby po drodze na treningu, czyli tą przyjemność psychiczną, ten relaks i po prostu obcowanie z pozytywną, dobrą energią w postaci trenera, to jest to, czego oni nie wiedzą, że szukali, znajdują, ale jak to znajdują, to mają wielkie odkrycie w sobie, że to im właśnie odpowiada, że to jest dobre.
Jeżeli jesteśmy zestresowani, wybieramy się na trening, nasze mięśnie są bardzo mocno spięte, a trener na przykład narzuca nam bardzo intensywny trening, bądź my się sami domagamy tego, żeby ten trening był taki naprawdę mocno w kość, mówiąc językiem potocznym, czy to wpłynie korzystnie na nasz organizm, czy wręcz przeciwnie, to będzie naszym wrogiem?
Wręcz przeciwnie. Nakreślę dlaczego. Ponieważ jeżeli jesteśmy osobą, która jest w permanentnym stresie i tak jak wspomniałam, coś przeżywamy, czymś emocjonujemy, na coś wyczekujemy, nasz układ nerwowy jest już bardzo mocno zbodźcowany. I przychodząc na trening, w momencie, kiedy trener nie poczynia żadnej obserwacji, jak ta osoba się dzisiaj zachowuje, albo jak się zachowywała przez ostatnie treningi, albo jak wygląda jej życie, aplikując takiej osobie ciężki trening, intensywny, z obciążeniami, z jakby z walką z czasem, z taką jakąś presją, to my podwójnie bodźcujemy swój układ nerwowy, jeśli układ nerwowy to mięśnie, jeśli mięśnie to całą swoją postawę. Więc zamiast na treningu wzmocnić się, dać upust pewnym rzeczom, mięśnie i postawa przybiera nadal formę walki. Nadal przybiera formę pancerza. To są naprawdę widoczne zmiany strukturalne w mięśniach, które, co potwierdzą na pewno fizjoterapeuci, jak przychodzą do nich osoby na przykład na masaż powięziowy czy na masaż punktów spustowych, to widać ewidentnie, gdzie co trzyma, która emocja, jaki stres. I to jest niesamowite, że na treningach można to zauważyć. Dobry trener to na pewno zauważy. I są dni, kiedy trenerzy też chcą i będą zawsze chcieli tak zwane challenge zrobić dla swojego podopiecznego.
Troszkę więcej, żeby miał
żeby
ten
trochę
progres.
Więcej, bo jakby zamysłem treningu jest to, żeby wyprowadzić kogoś na chwilę ze swojej strefy komfortu. Żeby pokazać mu, że on może.
Może
żeby,
więcej.
Że może więcej, że jest silniejszy. Ludzie też tego potrzebują. Natomiast jest taki dzień, sama wiem po sobie, gdzie pytam na początku zajęć, jak się dziś czujecie, co dziś robiliście, wywiązuje się luźna, lekko rozmowa. I ja słyszę i widzę, że ona jest zestresowana, bo się pokłóciła z mężem. On jest zestresowany, bo jest szefem dużej firmy i dziś coś im tam nie poszło. Czeka na coś, jest w takim napięciu. I widzę, że na przykład grupa czy osoba, no dzisiaj z nimi nie mogę ich zbodźcować mocno. Mhm. Bo oni jeszcze bardziej będą tak wewnętrznie wkurzeni, podminowani. Te mięśnie jeszcze więcej dostaną tej złej energii i niepotrzebnego napięcia. Więc nie ma sensu. Treningi są po to, żeby było przyjemnie, ale żeby wykonywać też ciężką pracę wtedy, kiedy ona jest możliwa. Ciężką, nie mam na myśli ciężkich ciężarów, tak już kolokwialnie mówiąc, ale ciężki i dobry trening to jest trening, który jest powtarzalny, który jest taki wykonywany z pokorą. Raz tak. Trzeba iść ze swoim głosem i dobry trener to widzi i dobry trener to wykorzystuje, bo wtedy, uwaga, wyniki przychodzą dwa razy szybciej.
Czyli
naprawdę
nie na
wyniki przychodzą dwa razy szybciej u osób, które poddają się swojej takiej wewnętrznej fali, a trener to widzi. Dlatego ważna jest taka relacja z klientem też i z trenerem, żeby widzieć siebie, czuć siebie i wiedzieć, co dzisiaj na przykład możemy zrobić.
My niestety powoli musimy już kończyć. Przypomnę, że ekspertem Radia Zachód była Natalia Buczyniak, nauczyciel Pilates. Czego pani życzy osobom, które ćwiczą, które zamierzają ćwiczyć, tak króciutko?
Życzę im, myślę, przede wszystkim, żeby byli ze sobą, w swoim ciele, bo to jest najważniejsze, żeby odczuwali wszystko, to, co jest dobre, to, co jest złe, byli tego świadomi, a jeśli powiedzą to swojemu trenerowi, to trener, dobry trener, na pewno zadba, żeby z tych wszystkich rzeczy ulepić jeszcze lepszą babkę wielkanocną, można powiedzieć.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.